Drodzy braterstwo, tak ustaliliśmy ostatnio w środę, że ja będę miał drugi dzisiejszy wykład. Ja zanim przystąpię do treści wykładu, to chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj stanąć. Ostatni raz miałem okazję wygłosić wykład 24 października i dzisiaj właśnie zechcę kontynuować myśli, które wówczas zacząłem. A tak naprawdę zacząłem jeszcze wcześniej na wykładzie, który gdzieś na początku października został przeze mnie wygłoszony. Wtedy była część pierwsza, później wtedy 24 października była część druga, a dzisiaj będzie część trzecia tego tematu. Tak więc cieszę się, że mogę tutaj stać. Mówię to jeszcze raz i korzystając z tego, że wykład jest transmitowany, a później będzie dostępny w internecie i że wielu braci będzie tego wykładu słuchało, to chciałbym podziękować im wszystkim, że kiedy tego potrzebowałem w listopadzie, gdy byłem ciężko chory, to pamiętali o mnie i mieli mnie w swoich myślach i w swoich modlitwach. A tytuł wykładu to jest Powstawanie od umarłych. W przeciwieństwie do brata Adama udało mi się w trzech słowach zmieścić w temacie powstawanie od umarłych i mam nadzieję, że też wykład będzie dzięki temu, że ma tylko trzy słowa w tytule, to i będzie krótszy od wykładu brata Adama. Powstawanie od umarłych, część trzecia. Opieramy się na wersecie z Efezu w 5 rozdziale, a 14 wersecie, gdzie czytamy takie napomnienie apostoła Pawła. Ocuć się, który śpisz i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. I w pierwszej części tego wykładu mówiłem, co to znaczy ocucić się, czy też jak mówią inne przykłady, jak Biblia Warszawska, czy Uspółcześniona Biblia Gdańska, bo ten werset zacytowałem według przykładu Biblii Gdańskiej, to ocuć się, mówiąc, można też powiedzieć, chodzi obudź się. Ocuć się, który śpi, czy inaczej obudź się, tak bardziej potocznym językiem. Obudź się, który śpisz. To w pierwszej części zastanawialiśmy się nad tym znaczeniem tego napomnienia apostoła Pawła. Dlaczego on tutaj wzywa do obudzenia się tego, który śpisz? Z jakiego snu? Bo ze snu takiego doczesnego, literalnego na pewno nie. No bo z takiego snu nie trzeba nikogo wzywać, żeby się obudził, bo i tak się obudzi. Taki sen fizyczny jest potrzebny naszemu ciału i każdy musi spać odpowiednią ilość godzin. Nie wzywa też, na pewno też apostoł nie wzywał do obudzenia się ze snu śmierci, bo to byłoby przedwczesne wołanie, ludzie by powstali z grobu. Ludzie nie są w stanie sami z siebie powstać z grobu, więc do tego na pewno nie wzywał też apostoł Paweł, tylko mówi o śnie duchowym. Biblia o śnie duchowym też używa słowa sen w znaczeniu snu duchowego. Wtedy przedstawiałem wersety, w których to słowo używane jest w tym znaczeniu. Dzisiaj to nie będziemy już powtarzać tej pierwszej części. Więc to jest wezwanie do tego, by obudzić się ze snu duchowego. I tam podawałem wtedy podczas tego wykładu takie pewne podobieństwa między tym, co nie funkcjonuje u człowieka podczas snu literalnego, i tym jego duchowym odpowiednikiem tych organów, które nie funkcjonują u kogoś, kto śpi snem duchowym. I tak na przykład jak u człowieka śpiącego snem literalnym nie działa wzrok, tak u człowieka, bo on nie widzi śpiąc, tak u człowieka, który śpi snem duchowym, też nie działa jego wzrok duchowy, czyli że nie widzi on rzeczy związanych z prawdą Bożą, tak się zachowuje, jakby ich nie widział. Tak samo nie działa słuch, a to słuch odpowiada słuchowi wiary. Znamy wszyscy słowa naszego Pana, które są później powtarzane w listach do zborów w Dziejach Apostolskich, czy w Księdze Objawienia, że kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Chodzi o właśnie uszy wiary, o działającą wiarę. A u człowieka śpiącego tutaj duchowo, te rzeczy związane z wiarą po prostu nie docierają, on ich nie słyszy. To jest wtedy tak, jak mówił prorok z Starego Testamentu, a co cytował nasz Pan w Ewangeliach, że będziecie słowa będziecie tak słuchali, a nie będziecie słyszeli. Będziecie patrzyli, a nie będziecie widzieli. Czyli rzeczy do zobaczenia i rzeczy do usłyszenia będą dostępne, ale do was nie dotrą, bo wy ich nie zobaczycie, nie zrozumiecie i nie będziecie mieli wiary, żeby przyjąć. Tak samo później z węchem, że węch nie działa u człowieka śpiącego, co w tym duchowym przełożeniu oznacza, że ktoś nie czuje tej woni, pięknej, słodkiej woni duchowych rzeczy, że smak nie działa, też nie jest w stanie właśnie tej rozkosznej woni Boga, prawdy, jego charakteru poczuć, nie działa. I dotyk, że kogoś takiego śpiącego snem duchowym nic nie dotyka, nic go nie rusza, jest obojętny na wszelkie sprawy. Tak samo nogi nie pracują, a nogi symbolizują postępowanie, nie ma u niego właściwego postępowania, ręce nie pracują, nie ma u śpiącego duchowego służby, bo ręce oznaczają to, co nimi możemy zrobić, czyli służbę, jaką możemy oddać. To było w tej części pierwszej. Ocuć się, który śpisz i powstań od... Ocuć się, który śpisz. A teraz interesuje nas to drugie wezwanie. Powstań od umarłych. Tak jak już mówiłem, nie chodzi tutaj o powstanie od umarłych, którzy znajdują się w stanie śmierci. Nie to miał apostoł Paweł, bo nie mógłby wzywać ich do powstania od umarłych, bo byłoby to bezsensowne. Oni nie żyją i nie słyszą i na wezwanie apostoła nie byliby w stanie odpowiedzieć. Tacy umarli to będą mogli odpowiedzieć dopiero na wezwanie Syna Człowieczego, kiedy przyjdzie słuszny czas na wzbudzanie ludzi z grobu, to dopiero wtedy zareagują, a nie do nich się zwracał z tymi słowami apostoł Paweł tutaj, więc nie apelował do nich, by powrócili od tych osób, które znajdują się w stanie śmierci. No więc człowiek sam z siebie z takiego stanu śmierci nie jest w stanie wrócić. Nie chciał też apostoł powiedzieć, że mają wrócić od tych, którzy umarli z powodu nieposłuszeństwa i grzechu, bowiem już wcześniej zostali ożywieni z tego rodzaju śmierci. Bo on tutaj pisze ten list do braci w Efezie. To nie jest wezwanie do ogółu świata. To jest wezwanie do braci. A bracia zostali już tutaj z tego stanu wyzwoleni, bowiem pisze do poświęconych, spłodzonych z ducha, do tych, z których wyrok śmierci Adamowej został już zdjęty dzięki ich poświęceniu, dzięki ich wierze w Jezusa. Więc zobaczmy to Efezów 2:1-5, gdzie jest o tym mowa. Efezów 2 rozdział, wersety od 1-5, gdzie czytamy: i was ożywił, i to już na samym początku jest, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. I was już ożywił, podniósł was, zniął was wyrok śmierci atomowej, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Dziećmi, nad którymi ciąży gniew Boży, który objawił się właśnie wyrokiem śmierci danym Adamowi i jego potomstwu. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Więc czytamy o tych, którzy jak gdyby już zostali ożywieni ze śmierci Adamowej, których Bóg traktuje jako żywych, bo wyrok śmierci został z nich zdjęty. Są oni na sądzie Bożym w tym życiu. Więc apostoł Paweł, pisząc, że powstań od umarłych, nie może mieć na myśli tego powstania od umarłych, bowiem oni już w tym stanie procesu umierania tutaj pod wyrokiem Adamowym się nie znajdowali, bo zostali ożywieni, tak jak pisze wcześniej w drugim rozdziale, a my cytujemy ten Efezów 5:14. Więc od umarłych, od czego umarłego on wzywa braci w Efezie, a przez to i nas, bo przecież jest to wezwanie dotyczące nie tylko braci w Efezie, tylko jest to wyzwanie dotyczące wszystkich, on wzywa do powstania od umarłych, samolubnych i światowych, od umarłej, samolubnej i światowej ludzkiej woli, umysłu i uczucia. i uczuć. Uczucia muszą być liczbie mnogiej. To są właśnie te umarłe. Dlaczego one są nazywane umarłe? To nasza ludzka wola, nasz ludzki umysł, nasze ludzkie uczucia. No bo gdy poświęcamy się Bogu, to skazujemy je na śmierć. Wtedy jak gdyby umieramy w tych rzeczach. Pamiętamy, jak wygląda symbol, że w trakcie symbolu osoba jest zanurzana i znajduje się przez moment pod wodą. I wtedy właśnie to jest tak, jakby pod wodą, jakby znajdowała się pod ziemią, jakby była umarła i stamtąd powstaje, ale ma powstać do nowości żywota. Czyli ma powstać od tych rzeczy, które skazała na śmierć w akcie poświęcenia, czyli od swojej ludzkiej woli, od ludzkiego umysłu, od ludzkich uczuć. Ma powstać od tych rzeczy, które właśnie wcześniej ją kontrolowały, rządziły jej postępowaniem. Ktoś, kto nawet jeszcze nie był usprawiedliwiony, czyli nie był człowiekiem w ogóle wierzącym, no to takie ludzkie uczucia, przeróżne ludzkie uczucia, jakie ma, kontrolowały jego działaniem w naturalnym, tym ludzkim, samolubnym, no i często też i grzesznym postępowaniu. Bo jak ktoś uwierzył w Jezusa i dostąpił łaski usprawiedliwienia, no to starał się wystrzegać grzechu, grzesznych, niewłaściwych rzeczy, ale takie uczucia rządziły w nim w takim właśnie naturalnym, ludzkim, niegrzesznym postępowaniu. A po poświęceniu żadne z tych uczuć nie powinno kontrolować nas jako nasza wola ani w sposób grzeszny, ani nawet w sposób samolubny, bowiem przez akt poświęcenia skazaliśmy te uczucia na śmierć. Dlatego co się tyczy naszych ludzkich uczuć, woli i umysłu, my jako ludzkie istoty jesteśmy umarli, ponieważ to one są tymi umarłymi z naszego wersetu, od których mamy powstać, bo uznaliśmy je za umarłe. To właśnie do powstania z tych martwych, ludzkich, samolubnych i społecznych uczuć nawołuje nas apostoł Paweł w Efezów 5:14. Apostoł mówi nam, byśmy przeszli zmartwychwstanie, byśmy powstali z owych uczuć. A zmartwychwstanie odwraca to, co Adam sprowadził na ludzkość, czyli wyrok śmierci, degradację fizyczną, umysłową, artystyczną, moralną i religijną, która doprowadza w procesie umierania do stanu śmierci. Odpadnięcie od stanu doskonałości do niedoskonałości i śmierci spowodowane zostało przez Adama. A zmartwychwstanie, które oznacza powstanie z upadku, następuje przez Chrystusa, bowiem nie tylko wprowadza z powrotem ze stanu śmierci do życia, lecz również udoskonala człowieka pod względem fizycznym, umysłowym, artystycznym, moralnym i religijnym do stanu, w jakim znajdował się Adam przed upadkiem. I zmartwychwstanie dzieci Bożych rozpoczyna się już w tym życiu i częściowo odbywa się w tym życiu. Dzieci Boże podlegają procesowi częściowego zmartwychwstania. W jakiej części? No w tej części, w której następuje powstawanie w umyśle, woli i sercu. Powstają bowiem ze swych martwych, samolubnych, światowych, ludzkich umysłów, martwych co do sprawowania kontroli nad nimi. To mamy na myśli. Czyli powstają od martwych, samolubnych i światowych, ludzkich umysłów, woli i uczuć i rozwijają niebiańskie umysły, niebiańskie uczucia i niebiańską wolę. Tak było w przypadku spłodzonych z ducha. Gdy je odpowiednio rozwinął, to po obudzeniu z martwych będą przygotowani do przyjęcia swoich duchowych ciał, boskich ciał przewidzianych dla Kościoła. A osoby takie jak my, które nie są nowymi stworzeniami, ale są oświecone duchem, poświęcone, ożywione duchem, ale nie spłodzone z ducha, które rozwijają się obecnie przy samym końcu wieku Ewangelii, to mogą stosować te rzeczy, o których mówi Biblia w stosunku do Kościoła, że one tyczą się Kościoła, stosować je możemy w naszym doczesnym życiu po poświęceniu, bo my też mamy przechodzić proces częściowego zmartwychwstania. A mianowicie mamy powstać ze starego, umarłego, grzesznego, samolubnego i światowego ludzkiego umysłu, uczuć i woli do nowości żywota, do odnowionego życia. Mamy powstawać w nowym umyśle, sercu i woli, utrzymując pod kontrolą ludzki umysł, uczucia i wolę. My, niespłodzeni z ducha, rozwijamy umysł i wolę i uczucia zgodne ze sprawiedliwością i byciem martwym dla siebie, a ożywionym dla Boga. Czyli żyjemy dla Boga na tyle, na ile jest to możliwe dla ludzi oświeconych duchem, którzy nie posiadają dodatkowych zdolności i możliwości dostępnych dla osób spłodzonych z ducha. Proces zmartwychwstania naszego usposobienia też zaczyna się już w tym życiu, jednakże nie kończymy tego procesu w obecnym życiu, tak jak musieli tego dokonać spłodzeni z ducha, ani nie osiągamy tak wielkiego rozwoju, jaki oni mogli, a nawet musieli osiągnąć. I tutaj jeszcze raz chciałbym podkreślić tą myśl, że gdy mówimy o pozostawaniu martwym dla ludzkiego umysłu, uczuć i woli, to nie znaczy to, że osoba poświęcona, taka, jaką my staramy się być, nie korzysta więcej z tego swojego umysłu, uczuć i woli. One są nadal używane, ale mają być używane w sposób służebny, czyli nie jako coś, co rządzi nami, tylko jako coś, co my sobie podbiliśmy, podporządkowaliśmy i używamy jako naszego sługę. Tak więc gdy ktoś staje się martwym dla miłości do współmałżonka lub rodziny, bo to jest na przykład ludzkie uczucie, to nie znaczy, że mniej miłuje swojego współmałżonka czy swoją rodzinę. Ale znaczy to, że nasza miłość do naszego współmałżonka czy rodziny jest podporządkowana nowemu umysłowi, sercu i woli. W rzeczywistości możemy powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie. Że gdy ktoś staje się poświęconym chrześcijaninem, to przez to nie staje się wcale gorszym mężem czy gorszą żoną, tylko staje się lepszym mężem i lepszą żoną, staje się lepszym członkiem rodziny, ogólnie możemy powiedzieć, staje się lepszym człowiekiem przez to, chociaż umiera dla rzeczy ludzkich, ale to nie znaczy, że te rzeczy ludzkie znikają z niego całkowicie, bo on nagle nie znajduje się na innej planecie, w innych warunkach, tylko dalej zostaje na tym świecie, wśród ludzi, gdzie on nadal ma swoje ciało doczesne i swoją rodzinę i wszelkie inne ludzkie związki, jakie miał przed poświęceniem, one nie znikają, one wciąż zostają, tylko on teraz inaczej patrzy na te rzeczy, na wszystkie ludzkie związki. One mają być podporządkowane jego nowemu umysłowi, czyli temu, co w swoim umyśle poznał ze Słowa Bożego, o czym wie, że Bóg sobie życzy, czyli Bóg, rzeczy boskie, jego słowo, jego przykazania stają na pierwszym miejscu, a cała reszta zostaje temu podporządkowana. Ma się on po prostu przemienić, bo na początku poświęcenie to jest sam akt, to jest deklaracja, że ktoś deklaruje tak, tak będę postępował, ale później tego procesu trzeba w swoim życiu dokonać. Ten proces trzeba przeprowadzić i Biblia uczy o procesie przemiany naszych ludzkich uczuć w duchowe uczucia poprzez właśnie zmartwychwstanie umysłu, serca i woli. Mowa o tym chociażby w Rzymian 12:2. To jeden z bardziej chyba znanych wersetów Biblii. Rzymian 12:2 mówi tak: a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mamy tutaj wezwanie do tego, żeby odnowić umysł swój. To są słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Innymi słowy wyraża on tą samą myśl, którą w Efezów, tutaj w naszym wersecie z Efezów 5:14. Tak, dobrze pamiętam. Efezów 5:14 wyraża, że powstań od umarłych, a tutaj tą samą myśl wyraża słowami odnów umysł swój. Czyli uczyń go nowym. Nie ma być już starego, bo stary skazałeś na śmierć, jest martwy. Tylko, że to była twoja deklaracja, a teraz musisz odnowić. Czyli twój umysł musi zmartwychwstać. Bo to właśnie zmartwychwstanie na tym polega, żeby odnowić, żeby działał według innych, nowych zasad, według boskich zasad. Zobaczmy jeszcze, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Kolosan. W 3 rozdział, wersety od 1 do 3. Więc w liście do Kolosan od 3 do 1 do 3 apostoł Paweł pisze tak. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I to jest werset 1. Na razie się zatrzymajmy. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. O jakim tutaj powstaniu z martwych mówi apostoł? czy o wzbudzeniu ciała w pierwszym zmartwychwstaniu członków Kościoła? No, nie może być, bo on pisze do braci takie, nie można w ten sposób tego zrozumieć, bo on pisze do braci w Efesie i mówi, że to powstanie z martwych już się odbyło. Tak? A przecież ci bracia żyli tutaj na ziemi i jeszcze nie dostąpili pierwszego zmartwychwstania. Wciąż byli w swoich ludzkich ciałach, a zresztą po drugie, gdyby była mowa, gdyby chodziło o to, że oni już powstali z pierwszym zmartwychwstaniem, to po co byłoby ich napominać, żeby szukali tego, co w górze, żeby były doskonałe istoty w boskiej naturze, które nie trzeba napominać do tego, żeby dobrze postępowały. Bo dla nich niemożliwością jest dla doskonałych istot nie postępować dobrze. Tutaj apostoł Paweł pisze do braci żyjących na ziemi w swoich ludzkich ciałach i mówi, że jak powstali z Chrystusem z martwych, tak jak to pokazuje symbol, że ktoś był zanurzony, umarł, ale później powstaje do nowości żywota, miał powstać. Więc jeżeli do takiej nowości żywota powstaliście, to szukajcie tego, co w górze. Bo jeżeli szukacie tego, co w dole, to nie powstaliście z martwych. To po co było deklarować, po co było poświęcać, jak nie jesteście poświęceni, tylko chcecie szukać tego, co jest tu na dole, tu na ziemi, czyli tych ziemskich rzeczy. Więc jeżeli powstaliście z Chrystusem z martwych, to szukajcie tego, co w górze, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Boga. Mowa tu o właśnie wezwanie do odnowienia, usposobienia, czy możemy to też nazwać zmartwychwstaniem usposobienia, bo nie tylko nasze ciała muszą zmartwychwstać i powstać doskonałości. Przede wszystkim najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest właśnie zmartwychwstanie umysłu. I pod umysłem możemy, rozumiemy także uczucia, wolę, nie tylko myślenie i nawyki myślowe. Rozumiemy całą przemianę charakteru, chodzenie w nowości żywota. Werset drugi później mówi: myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. No to już mówiłem o tym. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Tak? I umarliście, no nie śmiercią fizyczną, bo jakby mógł pisać i napominać tych, którzy umarli i przez to już nie istnieją, żeby cokolwiek robili. Umarliście bowiem przez swoje poświęcenie. W poświęceniu zadeklarowaliście, że umieracie dla tych właśnie rzeczy, co są tutaj na ziemi i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. To są wersety, które bardzo ciekawie opisują tutaj poświęcenie i jego realizację. Więc w pierwszym wersecie, tym 3:1, gdzie czytamy: jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej, to apostoł tutaj w tych słowach mówi nam, że ze względu na to, że obecnie przechodzimy proces zmartwychwstania, powinniśmy starać się o rozwój niebiańskich uczuć. My możemy powiedzieć, jak dla nas, duchowych uczuć. To jest miłość do spraw niebiańskich, spraw duchowych, jako celu naszych dążeń. Mamy tego szukać. Jak człowiek czegoś szuka, to znaczy, że zabiega o to, dąży do tego. Więc to, do czego mamy dążyć, to są rzeczy będące w górze. Tego, co w górze szukajcie. Są to rzeczy, jakie Chrystus już osiągnął, bo On siedzi po prawicy Bożej. Tutaj bracia z Kościoła, spłodzeni z Ducha w pierwszym wieku, do których pisał apostoł Paweł, no to oni jeszcze nie osiągnęli zmartwychwstania, nie byli jeszcze na tronie, to dla nich była wciąż przyszłość, ale mają być razem z Chrystusem na tronie jako jego współmarzonka, no ale tego w pierwszym wieku naszej ery, gdy pisał to apostoł Paweł, to jeszcze nie było rzeczywistością, ale Chrystus już to osiągnął, no tak, bo to było po jego zmartwychwstaniu, to było po jego w niebo stąpieniu napisane słowa, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. Wy jeszcze nie zasiadacie po prawicy Bożej obok Chrystusa, ale Chrystus już tam zasiada. Więc do tego mamy dążyć, tego mamy szukać. Od chwili poświęcenia rozpoczyna się proces zmartwychwstawania, którego celem jest zdobycie świętości. Inaczej można powiedzieć, że celem jego jest usunięcie grzechu z siebie oraz zdobycie zalet charakteru, osiągnięcie tych zalet, napełnienie się Duchem Świętym, czy też używając znowu terminologii apostoła Pawła z jego listu do Efezów, zewleczenie starego człowieka i przyobleczenie się w nowego. Znamy te terminy, pamiętamy, co pisze apostoł Paweł w liście do Efezów w 4 rozdziale od 22 do 24. I tam w Efezów 4:22-24 czytamy: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I tutaj apostoł napomina, by w wersecie drugim, to czy tak, to w tym nie w Efezów, tylko wracamy do Kolosan 3:2, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. To o tym wersecie mówimy teraz. W jaki sposób apostoł mówi nam tutaj, że to powstawanie z martwych, by zasiąść tam, gdzie Chrystus zasiada, to te, żeby to zdobyć, to miejsce, gdzie zasiada Chrystus, który już przeszedł proces zmartwychwstania, wy dopiero przechodzicie, to apostoł tutaj mówi, w jaki sposób to osiągnąć. W wersecie 2:3 do Kolosan. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Czyli ten cel można osiągnąć przez kierowanie uczuć na sprawy niebiańskie, czyli na sprawy duchowe. Poprzez dążenie do pozyskania Ojca, Jezusa, braci, charakteru, dziedzictwa. Myślcie o tym, co w górze. Inny przykład, Rotherham na przykład mówi, cencie sobie rzeczy w górze. Tak? Bo myślcie o tym w sposób oceniający, ceniący to, a nie jako abstrakcja, jako przykry obowiązek, czy coś w tym stylu. Proces ten należy wspierać przez odciąganie naszych ludzkich uczuć od spraw ziemskich. I tutaj, tak jak mówi ten werset drugi, że myślcie nie o tym, co na ziemi, czy też jak Rotherham proponuje, nie cęcie sobie rzeczy na ziemi. A Biblia Króla Jakuba, ten werset 3, Kolosan 3:2 oddaje, kierujcie uczucia na rzeczy w górze, a nie na rzeczy na ziemi. Tutaj różne przekłady, różne słowa używają, ale myśl jest taka sama. Wszędzie podana. Kierujcie uczucia na rzeczy w górze, a nie na rzeczy na ziemi. Bowiem jest wiele rzeczy na ziemi, które są atrakcyjne, które są piękne, które są pociągające dla człowieka. Ale jako chrześcijanie nie mamy przywiązywać do nich naszych uczuć. Nie lgnąć do nich, nie czynić ich osiągnięcia celem naszego życia. Jeśli mamy ziemskie bogactwo, jeśli otaczamy się pięknymi rzeczami, cieszymy się wspaniałymi ziemskimi wygodami i luksusami, no to ciągną one nasze serca w swoją stronę i tym trudniej jest je opuścić. Tym trudniej jest ich nie miłować, nie przywiązywać do nich swoich uczuć, którym z tego powodu trudniej jest lgnąć do rzeczy duchowych, no bo ciało i duch są sobie przeciwne, jak pisze gdzie indziej apostoł Paweł, i ciągną w przeciwne strony. Więc im bardziej miłujemy te ziemskie, tym trudniej jest miłować niebiańskie, duchowe, bo to ciągnie przeciwne strony. Dlatego jest to napomnienie, że kierujcie swoje uczucia na rzeczy w górze, a nie na rzeczy na ziemi, czy też myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Bo jak jedne przeważają, trudno jest rozwijać drugie. Z tego właśnie powodu nasz Pan powiedział, że trudno będzie bogatemu wejść do królestwa. Tak powiedział, bo nie jest to niemożliwe, ale jest to trudne, bowiem bogaty musi stoczyć ciężką walkę, żeby nie przywiązać się do tych dobrych ziemskich rzeczy, które posiada. Ze względu na to, że nasze uczucia w naturalny sposób lgną do dobrych ziemskich rzeczy, musimy je stamtąd odciągać w jaki sposób? No, wysiłkiem naszej woli. Poprzez ciągłe, powtarzane, podtrzymywane kierowanie ich na rzeczy duchowych. Jeśli dzięki temu uda się nam rozmiłować w rzeczach duchowych, to zauważymy, że rzeczy ziemskie są skażone i wtedy stracą one dla nas swoją atrakcyjność. Ale najpierw trzeba się rozmiłować w rzeczach duchowych, bo jeżeli ktoś się mocno rozmiłował w rzeczach duchowych, to wtedy te rzeczy ziemskie tracą swój powab, tracą swoją atrakcyjność i wcale nie wydają się rzeczy cenne i wartościowe. A tutaj przypomnę werset, który brat Adam w pierwszym wykładzie dzisiaj cytował. Też słowa apostoła Pawła, który mówił, że wszystko sobie poczytał za śmieci, czy też nawet w pewnym momencie Biblia Gdańska oddaje to dość ostro, za gnój, czyli za coś, co wydaje nieprzyjemną woń, za coś nieprzyjemnego, przykrego, ze względu na doniosłość, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa i znalezienie się w Nim. Zdobycie nagrody na tronie wraz z Jezusem Chrystusem. To, bo on rozmiłował się w rzeczach duchowych, dlatego wszystkie ziemskie korzyści, jakie mógł osiągnąć, były mu śmieciami, były mu stratą, były mu wręcz gnojem, bo on ten proces przeszedł. Jeszcze kilka uwag na temat tego wersetu trzeciego, Kolosan 3:3, który brzmi: umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Więc w tym wersecie apostoł mówi nam, że powinniśmy to czynić, ponieważ staliśmy się martwymi dla siebie i świata. No, umarliście bowiem, to powinniście to czynić, skoro umarliście. Jak nie chcecie tego czynić, czyli jak nie chcecie myśleć o rzeczach będących w górze, tylko chcecie myśleć o rzeczach będących na dole, to nie trzeba było umierać, bo to nie jest śmierć Adamowa, która nie jest z wyboru, tylko przychodzi i człowiek nie ma nic do powiedzenia, czy chce, czy nie chce. Mówimy tutaj o poświęceniu, a poświęcenie się Bogu, rezygnacja z samego siebie na rzecz życia dla Boga w wieku Ewangelii nie jest niczyim obowiązkiem. Jest przywilejem, który Bóg daje dla tych, no, którzy potrafią z niego skorzystać, a oczywiście jest to bardzo drobny ułamek ludzkości, która potrafi w wieku Ewangelii z niego skorzystać, bo warunki są bardzo trudne, żeby z niego odpowiednio skorzystać. Trzeba mieć odpowiednią siłę charakteru, trzeba mieć przede wszystkim umiejętność chodzenia wiarą, a jak to pisze Słowo Boże, a wiara nie jest rzeczą wszystkich. Wcale nie jest rzeczą wszystkich. Są ludzie, większość, która nie potrafi kroczyć wiarą, bo nie ma wiary albo wcale, albo ma słabą wiarę, która nie umożliwia, nie byłaby w stanie umożliwić im przetrwania trudów, poświęcenia w ciężkich warunkach wieku Ewangelii. Dlatego Bóg przewidział w swoim planie, że takimi ludźmi zajmie się w wieku tysiąclecia na tej drodze świętej, która będzie szeroka. Głupi na niej nawet nie zbłądzi, mówi nam tutaj prorok Izajasz, więc będzie łatwo się po niej szło i wtedy ci, dla których zbawienie wieku Ewangelii jest zbyt trudne, że jest poza ich zasięgiem, będą mogli to zbawienie zdobyć. Ale w wieku Ewangelii jest to przywilej, poświęcenie się Bogu i zdobycie nagrody. Dlatego też Bóg daje też i wyższą nagrodę w tych trudniejszych warunkach. Więc w tym, skoro czytamy, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, to w związku z tym powinniśmy to czynić, czyli myśleć o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi, co było w wersecie drugim, bo werset trzeci przedstawia uzasadnienie tego, co pisze w wersecie drugim. W wersecie drugim apostoł pisze: myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Dlaczego? Bowiem umarliście. To dlatego musicie o tym myśleć. Umarliście w swoim poświęceniu. Przez to, więc w trzecim wersecie apostoł mówi, że powinniśmy myśleć o tych rzeczach, które są w górze, a nie o tych, które są na ziemi, bowiem staliśmy się martwymi dla siebie i świata. A żywymi, jako nowe stworzenia w połączeniu z Jezusem, to oczywiście mówimy cały czas z punktu widzenia wieku Ewangelii, to jest przedstawiane, a żywymi jako nowe stworzenia w połączeniu z Jezusem przez przyjście do Boga dzięki przyjęciu Jego woli za swoją w poświęceniu. Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Po poświęceniu nie mamy już żyć dla siebie, bowiem dla siebie umarliśmy poprzez akt poświęcenia, poprzez akt poddania naszej woli Bogu, który jest uznawany za śmierć starej woli. Teraz to wola Boża ma wypełniać się w naszych cielesnych członkach. Nasze życie ma być życiem z Chrystusem w Bogu, tak jak pisze ten werset trzeci w końcówce. Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Dlaczego ukryte? No, że z Chrystusem razem to oczywiste, tak? Ale dlaczego ukryte? Tutaj ono ma być. Bo jest to życie niewidoczne, to chodzenie w nowości żywota z Chrystusem w Bogu jest niewidoczne, niezrozumiałe, nieoczywiste dla świata, bowiem jest to życie nowego, wewnętrznego człowieka. Dlatego jest ono ukryte z Chrystusem w Bogu. Którzy nie mają Ducha Bożego, nie są w tego stanie zrozumieć. Jak zresztą gdzie indziej w swoich listach pisze apostoł Paweł, że człowiek duchowy nie może być zrozumiany przez słów człowieka cielesnego. Takich rzeczy związanych, bo to trzeba duchowo rozsądzać, a żeby duchowo rozsądzać, trzeba mieć ducha. To tylko człowiek duchowy może to zrozumieć, dlatego to życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, bo jest niezrozumiałe, nieoczywiste, dziwne dla tych, którzy takiego życia nie prowadzą. Rozważymy jeszcze Rzymian szósty rozdział od 3 do 5 i to już jest, będzie ostatni dzisiaj werset. Nasz temat się nie kończy, bo wciąż czeka na nas trzecie zdanie wersetu naszego głównego z Efezów 5:14, gdzie czytamy: a oświeci cię Chrystus. Dzisiaj o tym już nie damy rady powiedzieć. Ale dzisiaj kończymy to powstań od umarłych. Rzymian, 6 rozdział, wersety od 3 do 5, one mówią nam tak. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Tak jak Chrystus umarł poprzez swoje poświęcenie, to wy poprzez chrzest też umarliście dla samego siebie. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I tutaj w wersecie trzecim, który jeszcze raz przeczytam, brzmi: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? To apostoł nie mówi o naszym chrzcie z wody, ale o ochrzczeniu w Jezusa Chrystusa, co oznacza, że ci, którzy w ten sposób zostali ochrzczeni, to zanurzyli aż do śmierci swoją wolę w Jego woli i tym samym, będąc w Nim, stali się członkami Jego ciała. Powoduje to ich śmierć ofiarniczą, bowiem taka była i Jego śmierć, tak jak mówi o tym apostoł Paweł w liście do Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. To już cytuję Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tak? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie fizycznie. Przecież wielu apostołów, Paweł, gdy pisał te słowa, to wcale nie był ukrzyżowany. Wielu członków Kościoła nigdy w swoim życiu nie zostało ukrzyżowanych. To nieliczni z nich w taki sposób ponieśli śmierć tą fizyczną, w identyczny sposób jak nasz Pan, poprzez ukrzyżowanie. Ale apostoł pisze o sobie: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Tak jakbym już nie żył, w śmierci. Jestem zanurzony w Jego śmierci. Żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo swoje własne ludzkie pragnienia, ludzki umysł, ludzką wolę, uczucia ja ukrzyżowałem, czyli uznałem za martwą. Dlatego żyje we mnie Chrystus, bowiem ja staram się realizować Jego pragnienia, myśleć w taki sposób, w jaki On myśli i żywić takie uczucia, jakie On żywi. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Tak więc członkowie Kościoła wraz z Chrystusem przechodzili chrzest śmierci, bowiem byli chrzczeni w Jezusa Chrystusa, a tym samym w Jego śmierć. Tak jak mówi nasz werset z Rzymian 6:3-4 akurat. Ten werset czwarty. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. To jest ten prawdziwy chrzest. Chrzest w wodzie jest tylko jego symbolem. Tym prawdziwym chrztem to jest chrzest w śmierć. Zanurzenie osoby chrzczonej pod wodę symbolizuje, pokazuje jej śmierć dla samego siebie. A jej podniesienie z wody pokazuje, że ma ona postać do nowości żywota. Że sama z siebie jest już ukrzyżowana, że żyje w niej Chrystus, tak jak mówi to Galatów 2:20. O prawdziwym chrzcie możemy też przeczytać w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 38 i 39. To jest ta sytuacja, kiedy to synowie Zebedeusza przychodzą z tą swoją niezbyt fajną prośbą, z ambicjonalną swoją prośbą o tym, żeby pierwsze stołki zająć w Królestwie Bożym. I nasz Pan im odpowiada na ich prośbę tak. A Jezus im powiedział: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję? Co oznacza kielich? No, kielich to doświadczenia, jakie kogoś spotykają, bo kielich to, co kto pije, czyli doświadczenia, jakie w życiu spotykają, to jest to, co jest w jego kielichu. Tak jak kiedyś Manna nam mówi, że są to doświadczenia i ciężkie, ale też są w tym kielichu i doświadczenia błogie. Żaden chrześcijanin nie ma tylko samych ciężkich doświadczeń przez całe swoje życie, ma też i doświadczenia przyjemne, radosne. I to jest taka mieszanka na różnych etapach życia zmieszana w różnej proporcji, zależnie od potrzeb, pod boską opatrznością. To wszystko się dzieje. Więc on mówi, czy możecie pić kielich, który ja piję? I dodaje, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony, chrztem śmierci dla samego siebie, a życiem dla Boga. Innymi słowy, jakbyśmy to powiedzieli w sposób prosty dzisiaj, to Jezus jak gdyby ich pytał, czy jesteście w stanie przejść przez ciężkie doświadczenia, wiadomo, doświadczenia błogie i przyjemne, no to każdy jest w stanie przejść. A może w sumie nie każdy, bo one potrafią takie doświadczenia zbić w pychę i rozwinąć negatywne cechy charakteru. Przejść je odpowiednio, w odpowiednim duchu też nie jest tak łatwo. No ale głównie zazwyczaj jak się koncentrujemy, to na tych ciężkich doświadczeniach. Czyli czy możecie przejść takie doświadczenia, jakie ja przechodzę? Myślicie, że jesteście w stanie przejść takie doświadczenia i być chrzczeni tym chrztem? I czy innymi możecie, czy jesteście w stanie zrezygnować sami z siebie, swoich ludzkich pragnień, ludzkiej woli, o chociażby z tego, żeby nie żywić takich myśli, żeby być pierwszymi w Królestwie Bożym? Bo to Bóg da temu, komu się to należy, komu Bóg uznał za stosowne, a nie temu, kto pierwszy przyszedł i poprosił o to. Bo to nie działa na takiej zasadzie u Boga. Czasami u ludzi tak jest, że jak coś jest, coś można uzyskać, to na zasadzie pierwszy lepszy. A przychodzi następny, no przepraszamy, promocja się skończyła, to było tylko 10 artykułów, już tych 10 pierwszych dostało. U Boga tak nie ma. Każdy, kto spełnia warunki, każdy dostaje to, na co zasługuje, a nie ten, kto jak przypadkiem pierwszy się znalazł, bo przychodził akurat tą ulicą, kiedy wywieszono napis, że taka promocja jest na sklepie i on pierwszy wszedł albo dostał telefon poprzedniego wieczoru od znajomego sprzedawcy, żeby być odpowiednio wcześnie w sklepie. To u Boga tak nie działa. Więc Jezus ich pyta, czy oni tymi słowami, czy możecie być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony, czy jesteście w stanie, tak jak ja, zrezygnować z samego siebie, by chodzić w nowości żywota, by żyć w poświęceniu, by zrezygnować z ludzkich uczuć, a żyć dla Boga. A oni, sądzę, że nie bardzo rozumiejąc, na co się godzą, odpowiedzieli, możemy. No i wtedy Jezus mi powiedział, kielich, który ja piję, pić będziecie. Czyli przez te doświadczenia potrzebne do rozwoju nowego stworzenia, bo przecież to byli ludzie poświęceni. Przejdziecie. Tak, to jak może mówicie, że macie, to przyjdziecie. Chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Czyli tak, zrezygnować z siebie będziecie też musieli jako poświęceni. Skoro przyszliście tutaj ze mną, chodzicie ze mną, jesteście poświęceni, to ten chrzest śmierci, rezygnacji z ludzkiego umysłu, ludzkiej woli, ludzkich uczuć, to was spotka w tym życiu, a później dodanie, ale to na prawicy i na lewicy zasiąść, to nie moja rzecz, to nawet nie ja przyznaję, to przyznaje Bóg. Chrzest przyjęty przez Kościół w Jezusa Chrystusa był chrztem śmierci. Co oznacza, że ludzka wola malutkiego statka była utrzymywana wobec siebie i świata w stanie martwoty, podczas gdy ludzkie ciało było stopniowo kładzione w ofiarniczej służbie pośród prób i doświadczeń. W wersecie 4 tego Rzymian 6:4 to czytamy. Ten werset brzmi, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. W wersecie 4 apostoł wskazuje na powód ich cierpienia aż do śmierci i to do śmierci takiej, jakiej doświadczył Jezus, a powodem tym było właśnie przechodzenie zmartwychwstania. To, żeby zostać wskrzeszonym z martwych, przechodzenie zmartwychwstania, a tym zmartwychwstaniem jest chodzenie, czyli postępowanie w nowości żywota. Na tym polega zmartwychwstanie charakteru, by chodzić w nowości żywota. Apostoł pokazuje, że nasze chodzenie w nowości żywota jest zmartwychwstaniem takiego samego rodzaju, jakiego doświadczył Jezus. Bo w wersecie 4 pisze, abyśmy jak Jezus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. to wskrzeszenie zmartwych, tu nie chodzi o zmartwych, tu gdy mowa jest o wskrzeszeniu naszego Pana, to nie chodzi wcale o to wskrzeszenie, zmartwychwstanie, jakiego nasz Pan dostąpił 3 dni po swoim ukrzyżowaniu, gdy powstał z grobu. Tu chodzi o zmartwychwstanie, jakiego doznawał nasz Pan w trakcie 3,5 roku swojej misji, po tym jak się poświęcił, kiedy to skazał swoje ludzkie uczucia, ludzką wolę, ludzki umysł na śmierć, uznał za martwe i powstawał z nich ku nowym, ku niebiańskim, właśnie ku niebiańskiemu umysłowi. Uczył się, zdobywał myślenie w sposób duchowy, zamieniał martwe ludzkie uczucia, z nich powstawał do uczuć niebiańskich, z ludzkiej woli zrezygnował, przyjąwszy wolę Bożą za swoją. I tutaj apostoł pokazuje, że Kościół ma przejść takie samo zmartwychwstanie, abyśmy jak Chrystus, czyli tak samo jak Chrystus został wskrzeszony z tych martwych ludzkich uczuć przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo prowadzenie nowego życia jest zmartwychwstaniem, jest dowodem zmartwychwstawania w swoich uczuciach, w swoich charakterach. Więc w ten sposób o takim właśnie zmartwychwstaniu Jezusa z tych właśnie jego bezgrzesznych ludzkich uczuć względem siebie i świata do stanu uczuć niebiańskich, takiego zmartwychwstania nasz Pan dostępował przez 3,5 roku, takiego zmartwychwstania dostępował też i Kościół. Ze stanu umarłych ludzkich uczuć Jezus powstał do żywych niebiańskich uczuć i takiego zmartwychwstania też Kościół dostępował. I werset 4 zaznacza jeszcze taką myśl, że to jego zmartwychwstanie, powstanie z martwych odbyło się przez chwałę Ojca. Jest tam powiedziane, że pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, czyli ta część, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca. Więc werset 4 mówi, że to jego zmartwychwstanie Jezusa odbyło się przez chwałę Ojca. Co jest chwałą Ojca? No, chwałą Bożą, Boga, jest przede wszystkim wspaniałość Jego charakteru, łączącego w sobie mądrość, moc, miłość i sprawiedliwość. Ten chwalebny charakter Boga jest Jego chwałą. I charakter Boży, który Jezus przyjął za swój charakter przez pozostawanie umarłym wobec swojej woli i woli świata oraz pozostając żywym względem woli Bożej, wyrażającej się w Bożym charakterze, to właśnie przemieniło Jego umysł, serce i wolę z doskonałości ludzkiej do stanu boskiej doskonałości. Jego przemiana trwała 3,5 roku i była jego zmartwychwstaniem, tym zmartwychwstaniem, o którym mowa jest właśnie tutaj w wersecie 4, że jak Chrystus wskrzeszony został z martwych. Zmartwychwstanie to zostało ukończone dzięki wiernemu wypełnianiu przez niego poświęcenia aż na śmierć i to do śmierci, bo poświęcenie było na śmierć i do śmierci miało być kontynuowane. Zostało nagrodzone przez Boga, który obdarzył go boskim ciałem w zmartwychwstaniu po tym, jak powstał nasz Pan po swoim ukrzyżowaniu, co zakończyło jego proces zmartwychwstawania. Bo udzielenie danej istocie stosownego ciała do charakteru, jakie rozwinęło, kończy proces zmartwychwstawania. Tak jak więc widzimy nawet u naszego Pana, proces zmartwychwstawania też rozpoczynał się od zmartwychwstania charakteru. Tylko że nasz Pan startował z poziomu bezgrzesznego, my jako ludzie startujemy z poziomu grzesznego. I w wersecie 5 tego 6 rozdziału do Rzymian, który brzmi: bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, to tutaj w tym wersecie 5 apostoł zapewnia członków Kościoła, że jeżeli dopełnią swojego chrztu śmierci według przykładu pokazanego przez Jezusa, czyli jeśli wrośniemy w podobieństwo śmierci Jego, czyli tak samo będziemy martwi wobec samych siebie, jeżeli to zrobi, to dopełni zmartwychwstania swoich umysłów, serc i woli, to wtedy zmartwychwstanie w boskich ciałach, podobnie jak nasz Pan, po osiągnięciu całkowitego zmartwychwstania swego umysłu, serca i woli, dostąpił zmartwychwstania w boskim ciele. Wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, jeśli wrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, jeżeli tak samo jak On będziemy pozostaniemy aż do samego końca martwi wobec swoich tych ludzkich uczuć skazanych przez nas poświęceniu na śmierć, to wtedy wrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Taka była droga do boskiej natury wieku Ewangelii. Nasza droga nie prowadzi do boskiej natury. Staramy, aspirujemy do doskonałości ludzkiej natury, ale żeby do tej doskonałości dotrzeć, nasz umysł, wola i serce, czyli nasze uczucia też muszą powstać ze stanu grzeszności, tutaj do stanu niegrzeszności, a w obecnych warunkach jest potrzebne wciąż poświęcenie, bo żyjemy, czyli rezygnacja nawet z rzeczy niegrzesznych na rzecz rozwijania rzeczy duchowych, więc to wezwanie stosuje się także do nas. Powstań od umarłych. Ono kierowane jest do tych, którzy się poświęcili, są poświęceni Bogu, którzy sami siebie co do swojej ludzkości, człowieczeństwa i ludzkich aspiracji, uczuć, dążeń uznali siebie za martwych. Oni mają powstać z tego stanu, wyjść z tych uczuć i rozwinąć doskonałe ludzkie uczucia, które Bóg w przyszłości mógłby nagrodzić życiem wiecznym w raju na ziemi. Osiągnięcia miejsca w tym raju na ziemi życzę wszystkim z braterstwa, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę. I zakończymy modlitwą. Nasz drogi, łaskawy, niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie, by wyrazić Ci wdzięczność naszych serc, ocenę tego, kim jesteś, jaki jesteś i co dla nas wszystkich zrobiłeś. Dziękujemy Ci za Chrystusa, że wysłałeś Go tutaj na ziemię, że dzięki temu jest droga zbawienia dla wszystkich z ludzkości otwarta. Dziękujemy Ci za to wielkie miłosierdzie i miłość, jaką okazałeś w tym. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą okazujesz nam w opatrznościach, jakimi nas obdarzasz, za Twoje każdodniowe kierownictwo, prowadzenie, za Twoje słowo, za możliwość wspólnego zbierania się i słuchania tego słowa Ci dziękujemy. I prosimy Cię, Panie, byś pomógł nam powstawać od umarłych ludzkich uczuć, byśmy mogli zmartwychwstawać w naszych usposobieniach w coraz większym stopniu w miarę upływu czasu. Obyś był tam z nami. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.